Na temat odejścia Michała chciałem powiedzieć tylko jedną rzecz. Akurat przypomniała mi się historia, jak byłem w Petersburgu i byłem na takim spotkaniu, był Paul Washer i on akurat mówił o różnych seminariach, różnych szkołach biblijnych. Mówił o tej o szkole biblijnej MacArthur Masters, mówił o seminarium Mollera, południowych baptystów i powiedziałem, że się spytam jego zdanie o Bob Jones, dlatego że z tą szkołą biblijną mamy dużo wspólnego i z samym Bobem Jonesem też. I on powiedział taką rzecz, że oni mają pomiędzy sobą, Washer i Bob Jones, pewne różnice teologiczne, aczkolwiek jeżeli przyjdzie ten czas mocnego prześladowania, jeżeli chodzi o wiarę, to bardzo by chciał siedzieć z nim w jednej celi. Także moim zdaniem to jest właściwe podejście, jeżeli chodzi o relacje pomiędzy ludźmi wierzącymi. Są pewne różnice teologiczne, ale to, co jest ważne, to jest Chrystus, który nas łączy. Na dzisiaj chcę, żebyśmy otworzyli pierwszy list apostoła Pawła do Filipian. Pierwszy rozdział. List Pawła do Filipian, pierwszy rozdział. I przeczytamy od pierwszego wersetu, kilka wersetów. Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipi, wraz z biskupami i diakonami, łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam. Zawsze, w każdej modlitwie mojej, za wszystkich was z radością się modląc. Za społeczność waszą w Ewangelii od pierwszego dnia aż dotąd. Mając tę pewność, że ten, który rozpoczął was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Słuszna to rzecz, abym tak myślał o was wszystkich, dlatego że mam was w swoim sercu. Boście wszyscy wraz ze mną współuczestnikami łaski, zarówno wówczas, gdy jestem w więzieniu, jak i w czasie obrony i umacniania Ewangelii. Niektórzy dzielą ten fragment, znaczy od samego początku do 11 werset jako modlitwę apostoła Pawła, aczkolwiek ja chcę to podzielić na dwa albo i trzy kazania, ten cały fragment, i dzisiaj się skupić na pierwszej części. Ogólnie list apostoła Pawła do Filipian jest nazwany listem radości. To wszyscy wiedzą, tak? Znaczy nie ma takiej oficjalnej nazwy, ale ten list tak jest nazwany, jeżeli chodzi o jego treść, jego przekaz. Jeżeli piszemy jakieś listy do kogoś, po pierwsze, sami wiemy, znaczy teraz już prawie nikt listów nie pisze, ale maile. Więc jeżeli ktoś, a maili też. Więc jeżeli ktoś pisze list, to też wiemy, że my wkładamy inne uczucia, tak? Inne uczucia, inne emocje, mamy różne motywacje, pisząc ten list. I dlatego też apostoł Paweł napisał wiele listów różnych, do różnych zborów, w różnym celu. I zawsze jak czytamy którykolwiek z nich, z treści wynika, jaka jest jego motywacja. Więc ludzie, którzy są odbiorcami tego listu, też wiedzą. I teraz jak studiujemy którykolwiek z tych listów, fajnie jest zrozumieć, jaka jest główna idea, jaka jest motywacja, jakie emocje przepełniają ten list. Więc mimo to, że ten list jest nazwany listem przyjaźni, listem radości, tak jak powiedziałem, to nie jest oficjalna nazwa, można też powiedzieć, że on jest listem przyjaźni. Dlatego, że z tego, co my czytamy, jeżeli przeczytamy kilka razy ten list, wynika, że apostoł Paweł z tym zborem, z ludźmi z tego zboru, ma bardzo bliskie, przyjazne relacje. Kilka wyrazów, które nam o tym mówią. Nie musicie otwierać tych wszystkich wersetów, dlatego, że jest ich sporo i będę szybko cytował. Na przykład mówi pierwszy rozdział, 27 werset, użyła takiego określenia: w jednym duchu. Drugi rozdział, trzeci werset: jednej myśli. Drugi rozdział, pierwszy werset: współczucie i zmiłowanie. Czwarty rozdział, 14 werset: uczestnictwo w udręce. Czyli tutaj widzimy, że apostoł Paweł, on używa takich słów, które pokazują na bliskość tych relacji. Że to jest przyjaźń, to są osobiste relacje, które apostoł Paweł miał z tymi ludźmi. Mówi też o tym, co powinno ich łączyć pomiędzy sobą. Na przykład mówi o tym, żeby ich łączyła przyjaźń. Z kolei kilka fragmentów o tym mówi. Pierwszy rozdział, 27 werset, aż po drugi rozdział, 11 werset. Czwarty rozdział, od 2 do 9 wersetu. I powinna ich łączyć pasja do głoszenia Ewangelii. To jest fragment od 2 rozdziału, 19 wersetu, 12 do 18. I też czytamy o tym, że ogólnym nastrojem tego listu jest to, że apostoł Paweł przechodzi przez bardzo trudny, osobisty okres. Mówi o pewnej udręce, uwięzieniu i wypróbowaniach. Ale też, tak jak już powiedzieliśmy, że w tym wszystkim, na tle tej udręki, tych problemów, przez które apostoł Paweł przechodził, i nie tylko on, rodzi się prawdziwa radość. I dlatego ten list jest nazwany listem do radości. Co jest powodem do radości apostoła Pawła? I to jest właśnie niesamowite. Wiele razy się zastanawiałem, co może być takim prawdziwym powodem do radości osoby, która jest głęboko wierząca. Osoby, która jest duchowo dojrzała. Osoba, która dobrze zna Boga. Jeżeli patrzymy na ludzi, ludzie często robią dobre rzeczy, które nas cieszą. Ale też sami będąc ludźmi i znając ludzi, wiemy, że to jest chwilowe. Dlatego, że człowiek zawsze zawiedzie. Każdy z nas. Ludzie tacy są. My nadal jesteśmy w grzesznym ciele, które ma to do siebie, że jest grzeszne, jest niestabilne, jest słabe i zawodzi. Więc my jesteśmy ludźmi, którzy mogą zawieść. Ale on pisze o takiej, mówi o takiej radości, która jest stała. I akurat w tym fragmencie widać, co jest powodem tej radości. Powodem tej radości zawsze u niego jest i powinno być to, jak kiedy my widzimy, że Bóg działa w życiu innych ludzi. To jest zupełnie inny powód do radości. Jedna rzecz, kiedy obserwujemy, że człowiek zrobił coś dobrego, ale zrobił to sam. Wiemy, że za 5 minut może zrobić sam coś złego. Ale jeżeli widzimy, jak działa w człowieku Bóg, widzimy, że wiemy, że to jest stałe. To jest proces, który jest stały. I dlatego głównym powodem radości apostoła Pawła, którą on wyraża cały czas, i mówi tutaj w swojej modlitwie zawsze, głównym powodem radości jest to, że on widzi, że Bóg działa w tych ludziach. I on wie, że to jest proces stały i Bóg doprowadzi ten proces do doskonałego końca. Chcę, żebyśmy dzisiaj skupili się na jednym wersecie z tego fragmentu. To jest werset 6. Mając tę pewność, że ten, który rozpoczął was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Ten fragment jest mocno teologiczny. Mimo że to jest list przyjaźni, list do ludzi, których on bardzo dobrze zna, ale apostoł Paweł, będąc sobą, zawsze wyraża coś, co jest mocno przesiąknięte teologią. To, co mówi apostoł Paweł, zawsze jest bardzo teologiczne. Z tym, że ta teologia jest praktyczna u apostoła Pawła i to jest bardzo ważne. Często mamy dyskusje na temat teologii, którą ciężko zastosować w życiu codziennym. Ale to, co mówi apostoł Paweł i prawdziwa teologia, ona naprawdę jest zawsze bardzo praktyczne. Więc apostoł Paweł tutaj zaczyna to zdanie od tego, że mając tę pewność, że ten, który rozpoczął was dobre dzieło. Po pierwsze, mówi tutaj o tym, który coś rozpoczął. Czyli mówi o Bogu, który coś rozpoczął. I teraz słowo, które jest tutaj użyte, rozpoczął, anarchomai po grecku, jest użyte w Nowym Testamencie tylko dwa razy. Jeden raz jest użyte w tym fragmencie i drugi raz też jest użyte przez apostoła Pawła w liście do Galacjan, 3:3. Bardzo ciekawa myśl. Czy aż tak nierozumni jesteście, rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie? To jest ten sam wyraz. Czyli widzimy, że w liście do Filipian mówi o tym, że ten, który was coś rozpoczął, i też w liście do Galacjan mówi, że rozpoczęliście w duchu, ale można powiedzieć, że to jest Bóg, duch coś rozpoczął, ale dalej na ciele kończycie. Innymi słowy, apostoł Paweł tutaj odnosi się do samego faktu zbawienia. Apostoł Paweł mówi o zbawieniu. I on mówi o tym, że zbawienie to jest jego teologia, że zbawienie jest całkowicie w 100% dziełem Bożym. Apostoł Paweł zawsze wyrażał to w każdym liście. To jest jedna z najmocniejszych myśli, którą on zawsze miał. To jest to, że ten proces zbawienia, który jest niesamowitym cudem, jest w 100% dziełem Boga. Od samego początku i do samego końca. W liście do Efezjan, 2:8-9 czytamy takie słowa. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z was, Boże to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Widzimy tutaj, że znowu to jest kolejna myśl apostoła Pawła, który pokazuje, że zbawienie jest całkowicie dziełem Bożej łaski. I on dalej dodaje, że nie z uczynków. Czyli człowiek nie może zrobić nic. Nie ma takich uczynków, które by spowodowały, że człowiek zasłuży sobie na przychylny stosunek Boga i Bóg powie, dobrze, dzięki tym uczynkom człowiek może być zbawiony. Zasłużyłeś, jesteś zbawiony. Nie. On dokładnie mówi, że nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Mógł po prostu powiedzieć nie z uczynków i koniec. Ale dodał, żeby się nikt nie chlubił. Dlatego, że cała chwała za zbawienie człowieka należy tylko do Boga. Kontekst jest bardzo szeroki. Możemy sięgnąć aż po sam początek Biblii, do Starego Testamentu, gdzie widzimy, jak Bóg wykonuje swój plan odkupienia. Na przykład wyprowadzenie ludzi, swojego narodu z Egiptu. To jest początek tego odkupienia, początek tego zbawienia, które Bóg prowadzi. I to jest Jego plan i widzimy, że wszystko jest dokonane Jego mocną ręką. On zawsze pokazuje, że On jest jedynym Bogiem, że On jest najmocniejszym Bogiem, że nie ma innego Boga oprócz Jego, że On jest Jahwe, że On panuje nad całą ziemią, wszystko do Niego należy. Pokazuje, że człowiek jest grzeszny, potrzebuje zbawienia, potrzebuje odkupienia. Pokazuje przez całą historię ludzkości, że żaden człowiek nie jest w stanie wykonać tego, co Bóg od niego oczekuje. I też pokazuje, że wszystkie ofiary, które człowiek składał kiedykolwiek, one są czasowe i nie pokrywają grzechu człowieka. Ten cały plan od samego początku i do samego końca jest tylko i wyłącznie dziełem Boga. Wiemy, że do tego, żeby człowiek był zbawiony, jest potrzebna pewna reakcja człowieka, wiara, tak? Czyli Bóg przybliża człowieka do siebie, mówi, że ten człowiek jest grzesznikiem, człowiek uświadamia sobie to, ale on musi przyjąć Ewangelię wiarą. I to przyjęcie Ewangelii wiarą powoduje, że człowiek staje się zbawiony. To jest akt prawny, ma uregulowane stosunki z Bogiem. Czyli ofiara Jezusa Chrystusa pokrywa jego grzech. I To nie jest tak, że człowiek ma problem, jest cokolwiek winny grzechowi, że grzech jest, co jest tym czymś, z czym człowiek musi sobie poradzić, żeby być zbawionym. Problem jest zupełnie inny, że grzech powoduje to, że człowiek jest wrogi Bogu i dlatego musi ponieść karę, czyli śmierć. Więc to, że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy, powoduje, że my, będąc wrogami Boga, jesteśmy teraz z Nim pojednani. Na tym polega Ewangelia. Widzimy, ale jest też bardzo ciekawa rzecz, czyli nam może się wydawać, że jest w tym trochę roli człowieka. Tak? Bo z jednej strony mówimy, że zbawienie jest w 100% aktem Boga. Od samego początku i aż do końca. Ale też wiemy, że człowiek musi mieć jakąś odpowiedź, czyli jest rola w tym człowieka. Czy wiecie, kto był pierwszą nawróconą osobą w tym zborze? Lidia. Lidia była pierwszą nawróconą osobą w tym kościele i ona była nawrócona oczywiście poprzez wyrażenie swojej wiary. Jeżeli chodzi o zwiastowaną Ewangelię. Możemy przeczytać w Dziejach Apostolskich 16, rozdział 14, werset. Przysłuchiwała się też pewna bogobojna niewiasta imieniem Lidia z miasta Tiatyry, sprzedawczyni purpury, której Pan otworzył serce, tak iż się skłaniała do tego, co Paweł mówił. Patrzcie, co jest napisane. Że Lidia odpowiedziała na zwiastowanie Pawła przez wiarę. Ale kto jest autorem wiary? O czym mówi ten werset? Autorem jej wiary jest Bóg. Jest napisane, że Bóg tak uczynił, że włożył coś do jej serca, że ona była w stanie odpowiedzieć na Ewangelię. Czyli widzimy, że od samego początku i do samego końca zbawienie jest całkowicie dziełem Bożym. Bóg otwiera drzwi, Bóg przywołuje ludzi do tego zbawienia, ale też daje im wiarę. Człowiek wyraża tą wiarę, ale też Bóg tą wiarę daje. On jest autorem tej wiary. W liście do Filipian znowu, 2, rozdział 13, werset, czytamy: albowiem Bóg to według upodobania sprawia was i chcenie, i wykonanie. To jest kolejny werset z teologii apostoła Pawła, który pokazuje, że zbawienie jest całkowicie dziełem Bożym. Że Bóg to umożliwia, On daje tą wiarę człowiekowi i daje możliwość wykonać, wyrazić tą wiarę. Całkowicie dzieło Boga. List do Efezjan, 1, rozdział 4, werset, czytamy takie słowa. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości. O czym mówi ten werset? Jeżeli ktoś chce się upierać przy tym, że zbawienie w jakimkolwiek stopniu zależy od człowieka. W jaki sposób człowiek mógł zrobić cokolwiek, jeżeli chodzi o swoje zbawienie, przed tym, kiedy się narodził? Jest napisane, że Bóg miał plan, jeżeli chodzi o zbawienie, nie tylko przed naszym narodzeniem, ale przed założeniem świata. To jest niesamowita rzecz. Ja wiem, że my patrzymy często na Boga poprzez pryzmat swojego ograniczonego umysłu. Oceniamy Boga w taki sposób, jak my rozumujemy. Nam by się wydawało, ale skąd Bóg mógł wiedzieć przed założeniem wszechświata, że zbawienie w ogóle będzie potrzebne? Ale Bóg wiedział przed założeniem wszechświata, że człowiek będzie grzeszny, że człowiek ma wolną wolę, że człowiek wybierze grzech i że karą za grzech jest śmierć, ale też Bóg jest Bogiem miłosiernym, łaskawym i pełnym miłości I on chciał być pojednanym z człowiekiem i dlatego miał swój plan, żeby zbawić tego człowieka później. Więc ten Bóg miał ten plan od samego początku, jeszcze przed założeniem świata. On ten plan wykonuje w 100% i on jest jego autorem. Kolejny bardzo ciekawy werset na ten temat. Dzieje apostolskie, 13 rozdział, 48 werset. Poganie, słysząc to, radowali się i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy ci, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Wszyscy ci, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Pokazuje to, szczególnie w tym połączeniu z poprzednim wersetem, że Bóg miał ten plan przed założeniem świata, a ci wszyscy, którzy byli częścią tego planu Boga, uwierzyli. Nic nie zaskoczyło Boga. Nie było takiej sytuacji, że Bóg zaplanował, a stało się coś, co Boga zaskoczyło. Że większość z tych, których Bóg przeznaczył, uwierzyła. Nie, jest napisane, że wszyscy ci, którzy byli przeznaczeni, uwierzyli. Są jeszcze dwa fragmenty, które chcę przeczytać. Niestety nie będę mógł długo komentować ze względu na czas i jest jeszcze ileś rzeczy, które chcę powiedzieć, ale są ważne. One znowu dotyczą teologii apostoła Pawła, jeżeli chodzi o kwestie zbawienia. List do Rzymian, 5 rozdział, od 8 do 10 wersetu. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. To jest kolejny werset, który pokazuje, że Bóg wybrał człowieka wtedy, kiedy człowiek był grzesznikiem, a nie wtedy, kiedy człowiek cokolwiek zrobił. To jest znowu Jego plan, Jego działanie, Jego wykonanie. List do Efezjan, 2 rozdział od 4 do 8. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy, przez upadki ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży, to dar. Widzimy, że jeżeli rozumiemy skalę i wagę swojego grzechu, jeżeli rozumiemy skalę i wagę grzechu ludzkości, jeżeli rozumiemy, w jak wrogim stosunku jest człowiek, który grzeszy przed Bogiem, i że nie ma żadnej nadziei, to dopiero zaczynamy rozumieć, jak niesamowity jest Boży plan zbawienia i odkupienia grzesznego człowieka. I że tylko Bóg sam od samego początku i do samego końca jest i był w stanie wykonać ten plan. Nie ma w tym żadnej roli żadnego z nas. Dlaczego to ma znaczenie? Ja wiem, że dla wielu z nas i może dla każdego z nas na różnych etapach naszego życia zbawienie jest pewnym aktem prawnym, że człowiek był grzeszny, a teraz jest zbawiony. I pamiętam, że kiedyś miałem bardzo dziwną rozmowę, dopiero co byłem nawrócony, ale miałem bardzo dziwną rozmowę z jednym ze studentów szkoły biblijnej, który powiedział, wiesz co, pomiędzy nami a imi, czyli ludźmi niewierzącymi, którzy grzeszą i żyją tak, tak i tak, jest tylko jedna różnica. Że my jesteśmy zbawieni, a oni nie. To jest straszny błąd. To jest fatalne myślenie. To nie jest tak, że różnica to jest akt prawny. Że człowiek, że ci są niezbawieni, grzeszą, żyją jak chcą, a my jesteśmy zbawieni. Ale poza tym nic nas nie różni. W ogóle tak nie jest. Zbawienie, które daje Bóg, ma zawsze praktyczny wymiar. i ma zawsze praktyczne działanie i wyraz w naszym życiu. Więc wracając do naszego głównego fragmentu i do głównego wersetu 6, czytamy. Mając tę pewność, że ten, który rozpoczął co? Dobre dzieło. Jeżeli chodzi o dobre dzieło, które rozpoczął tutaj Bóg, o jakie dobre dzieło chodzi? O czym mówi apostoł Paweł? Pierwsze, że ten, który rozpoczął w nich dobre dzieło. Jakie dobre dzieło? Jeżeli analizujemy ten fragment precyzyjnie i tylko ten fragment, można by powiedzieć, że dobre dzieło, o które tutaj chodzi, to jest materialne wsparcie, które okazał ten zbór dla apostoła Pawła. I w jaki sposób przyczyniał się do tego, żeby głosić, zwiastować Ewangelię. Można by powiedzieć, że o to chodzi. Że chodzi tylko o to materialne wsparcie. Ale jeżeli przeczytamy jeszcze raz ten cały werset, zadajmy sobie pytanie, czy naprawdę tak jest? Czy to, co pisze apostoł Paweł, to, co mówi apostoł Paweł, jest dokładnie to, że to dzieło, które Bóg rozpoczął, to jest to, że oni w jakiś sposób materialny wspomagali Jego i zwiastowanie Ewangelii. Mając tę pewność, że ten, który rozpoczął was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Czyli, jeżeli chodzi o materialne wsparcie, to oczekiwanie by było takie, że oni muszą to wykonywać cały czas, aż do dnia Jezusa Chrystusa. Przynajmniej powinno nam to dać do myślenia, że jest jakiś szerszy kontekst, że jest coś więcej, co miał apostoł Paweł, kiedy o tym pisał, mówił. Przeczytamy pewien fragment, który nam powie jedną rzecz, że to, co mówił tutaj apostoł Paweł, dotyczy czegoś więcej, czegoś szerzej. Chodzi o to, że to, co rozpoczął Bóg, ten cały proces zbawienia, tak jak powiedziałem, ma praktyczny wyraz w codziennym życiu człowieka. Od momentu, kiedy człowiek jest zbawiony, coś następuje, coś się zmienia. Nie jest tak, że jedyna różnica pomiędzy nami a imi jest to, że my jesteśmy zbawieni, a oni nie. Jest tak, że Bóg coś robi i coś wykonuje i Jemu chodzi o to, że Bóg zmienia nas w taki sposób, że w nas zaczyna być widać coraz więcej chrześcijańskich cech charakteru, że zmienia się nasze życie i zmienia się nasze postępowanie w codziennych, prostych i trudnych rzeczach. Drugi list do Koryntian, 8 rozdział, przeczytamy fragment od pierwszego wersetu. Drugi list do Koryntian, 8 rozdział od pierwszego wersetu. A powiadamiamy was, bracia, o łasce Bożej okazanej zborom macedońskim, iż mimo licznych utrapień, które wystawiały ich na próbę, niezwykła radość i skrajne ubóstwo ich przerodziły się w nadzwyczajne bogactwo ich ofiarności. Gdyż w miarę możności mogę to zaświadczyć, owszem, ponad możność samorzutnie, usilnym naleganiem dopraszając się od nas tej łaski, by mogli uczestniczyć w dziele miłosierdzia dla świętych i ponad nasze oczekiwania oddawali nawet samych siebie najpierw Panu, a potem i nam, za wolą Bożą. Tak iż uprosiliśmy Tytusa, aby jak rozpoczął, tak też dokończył i u was tej dobroczynnej działalności. A jak we wszystkim się wyróżniacie w wierze, w słowie i w poznaniu i we wszelkiej gorliwości oraz w miłości, którą was zbudziliśmy, tak i w tej działalności dobroczynnej się wyróżniacie. Widzimy tutaj, że apostoł Paweł pisze do zboru w Koryncie, podając przykład tego, co uczynili ludzie wierzący ze zboru Filipi. On mówi o tym, że nie zwracając uwagi na to, że przeżywali skrajne ubóstwo. To jest niesamowite. Bo jeżeli nie znamy tego fragmentu, można by pomyśleć, że oni wspierali apostoła Pawła, dlatego że było ich na to stać. Ale widzimy, że oni znajdowali się w stanie skrajnego ubóstwa. Ale to, co uczynił w nich Bóg, to dobre dzieło, które rozpoczął w nich Bóg, zmieniało ich na tyle, zmieniało ich charakter na tyle, że nie patrząc na swoje skrajne ubóstwo, byli w nadzwyczajny sposób ofiarni. Czyli był praktyczny wyraz działania tej Bożej łaski w ich życiu. I dalej siódmy werset czytamy: a jak we wszystkim się wyróżniacie w wierze, w słowie, w poznaniu i we wszelkiej gorliwości oraz miłości, którą was zbudziliśmy, tak i w tej działalności dobroczynnej. Czyli apostoł Paweł pisze też o tym, że ofiarność w tej sytuacji jest pewnym dowodem tego, że człowiek, konkretnie zbór, jest dojrzały duchowo. Jest dowodem na to, że Bóg tych ludzi prowadzi w duchowy sposób, że On rozpoczął w nich dobre dzieło i że to dobre dzieło, które Bóg rozpoczął, przynosi efekt, przynosi owoc. Czyli to, o co chodzi apostołowi Pawłowi w tym całym kontekście, nie tylko chodzi o ten jeden fakt, że zbór Filipi był skłonny go wspierać, że on wspierał go finansowo, ale że Bóg rozpoczął w nich dobre dzieło i to wyrażało się w tym, że zmieniał się ich charakter, że oni się zmieniali jako ludzie, że oni postępowali inaczej, że ich zachowanie było inne, że oni byli coraz bardziej dojrzali i pokazywali to w swoim codziennym życiu. Więc zbawienie, które daje nam Bóg, nie jest tylko aktem prawnym. To nie jest tylko ten fakt, że my byliśmy ludźmi grzesznymi, a teraz jesteśmy ludźmi zbawionymi i na tym jest koniec. Tylko zbawienie, które rozpoczął w nas Bóg, prowadzi do tego, że zmienia się całe nasze życie. Zmienia się nasza osobowość, zmienia się nasz charakter i zmienia się nasze postępowanie każdego dnia. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, niesamowicie ważna rzecz. Znowu wracamy do naszego fragmentu List do Filipian, pierwszy rozdział, szósty werset. Mając tę pewność, że ten, który rozpoczął was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Widzimy właśnie to, dlaczego apostoł Paweł był pełen radości w swoim ucisku. Dlatego, że apostoł Paweł był przekonany, święcie przekonany, że Bóg, który rozpoczął w nich dobre dzieło, Bóg, który dał im zbawienie, prowadzi w taki sposób, że oni są ludźmi coraz bardziej dojrzałymi, co ma praktyczny wyraz w ich codziennym postępowaniu. Jest świadectwo tego zbawienia, jest świadectwo ich życia, jest świadectwo ich postępowania. To widać. Mimo skrajnego ubóstwa chcieli go wspierać. Jestem przekonany, że nie tylko o to chodzi, dlatego że jeżeli czytamy ten list dalej i inne listy, widzimy, że ten charakter jest dużo szerzej niż tylko to. Ale cieszy go to, że ten, kto rozpoczął, ten, kto to czyni teraz, doprowadzi to do samego końca. Bo gdyby to zależało od osoby, wyobraźmy sobie taką sytuację, że Bóg dał zbawienie. Wiadomo, nikt nie może sam siebie zbawić, zbyt trudna rzecz. Już to wiemy, niemożliwe. Bóg nas zbawił, ale dalej człowiek już może jakoś o swoich siłach upodabniać się Jezusowi Chrystusowi. Bóg coś zrobił, dał nam fundament, proszę bardzo. I teraz na tym fundamencie możemy jechać dalej. Nie jestem pewien, że apostoł Paweł by był tak szczęśliwy i zadowolony, patrząc na takie coś, co jest bardzo niestabilne. Okej, w jednej sytuacji mogłoby być tak, że oni okazali hojność i wspierali go w czymś, ale do czego by doszedł ten zbór, możemy tylko się domyślać. Gdyby to dobre dzieło zależało od nich. Powodem radości apostoła Pawła było to, że ten, kto rozpoczął dobre dzieło, ten, kto działa w nich teraz, doprowadzi to, co rozpoczął, do samego końca. Czyli on się nie cieszy z tego powodu, co oni robią. On się cieszy z tego powodu, co Bóg robi w nich. Jak mocno zmienia to naszą perspektywę, kiedy patrzymy na innych ludzi wierzących i patrzymy na siebie samych, na różnych etapach naszego życia. Wiecie, jest inny fragment, który zacząłem czytać. On jest niesamowicie ważny. Znowu mówi o tym apostoł Paweł w liście do Galacjan, 3:3. Czy aż tak nierozumni jesteście, rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie? To nie jest najbardziej trafne tłumaczenie. Tak jakby można zrozumieć, o co mu chodzi, że teraz na ciele kończycie. Innymi słowy, że polegacie dalej, tak jakby zbawienie było od Boga w duchu, ale dalej żyjecie tak, jakbyście upodobniali do Jezusa Chrystusa o własnych siłach. Tak jakby, czyli wasze własne ciało, ciało nie chodzi o ciało fizyczne, tylko tą przyrodę człowieka grzeszną, że o jej siłach chcecie się upodobnić do Jezusa Chrystusa. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe, ale on widział to w ludziach. W Biblii Gdańskiej jest to przetłumaczone, począwszy duchem, teraz ciałem dokonywacie. Moim zdaniem trochę bardziej trafne to jest. Najbardziej mi się podoba, jak to jest przetłumaczone w języku angielskim. Are you being perfected by flesh? Czyli tak jakby jesteście doprowadzeni do perfekcji, do stanu idealnego, przez swoje grzeszne ciało. I dla apostoła Pawła to jest absurd. To jest absolutny absurd, że ludzie, którzy doświadczyli czegoś takiego jak zbawienie, ludzie, którzy widzą, jakie cuda Bóg robi w ich życiu, chcą polegać na swoim grzesznym ciele w tym procesie upodabniania się do Jezusa Chrystusa. W praktyce to, co mówi tutaj apostoł Paweł w liście do Galacjan, mówi, że do pewnego momentu polegaliście na Bogu i na Jego łasce. Ale kiedy ten moment nastał, czyli jest ten moment zbawienia, dalej zaczynacie polegać na sobie, na swoich możliwościach, na swoich zdolnościach i tak dalej. To, co wiemy, Bóg rozpoczął w nas swoje dobre dzieło. Ten proces zbawienia jest w 100% zależny od Boga. Jest bardzo dużo wersetów, które dzisiaj wymieniłem i które pokazują, że nie ma w tym żadnego udziału człowieka. Że Bóg to wykonuje sam, od samego początku do samego końca i nie polega na nas, grzesznych ludziach, którzy zawodzą. Jeżeli On przeznaczył kogoś do zbawienia, On to zbawienie, tego zbawienia dokona. Czytaliśmy też o tym. Zaplanował to od samego początku i jeszcze przed naszym urodzeniem. I teraz Bóg wie, że na tym się nie kończy, dlatego że Jego celem dalej przez całe nasze życie upodobnić nas do Jezusa Chrystusa. Że będzie ten moment, właśnie jest napisane, dzień Jezusa Chrystusa, kiedy my będziemy podobni do Niego. Kiedy my będziemy tacy jak On. I żaden z nas nie jest w stanie osiągnąć czegoś takiego o własnych siłach. Nie wiem, czy się nie zastanawialiście, dlaczego tak jest, że my w swoim życiu często upadamy. Ludzie wierzący, którzy są zbawieni i wiedzą, że są zbawieni, mają tą wiarę, mają tęsknotę za Bogiem, chcą się podobać Bogu. Często w swoim życiu błądzą, upadają, nie wiedzą jak się podnieść, nie wiedzą na czym polegać, nie wiedzą gdzie jest ich fundament. Nie wiedzą dokąd zmierzają, nie wiedzą co jest ich pasją. Problem polega na tym, że ludzie polegają na sobie. Że ludzie chcą się podobać Bogu o własnych siłach. Że ludzie cały czas próbują udowodnić Bogu przez całe swoje życie, że są w stanie zrobić coś, co Jemu się podoba. są w stanie zrobić coś, że ich przybliży do Jezusa Chrystusa. O własnych siłach. Zapominając o łasce. Zapominając o działaniu Boga. Zapominając o tym, kto rozpoczął ten proces i kto go prowadzi, kto go doprowadzi do samego końca. Tu jest problem. I problemem tak naprawdę jest nie to, że ja się przecież staram. Sednem problemu jest nasza pycha. Dlatego, że my od pewnego momentu albo na niektórych etapach naszego życia przestajemy potrzebować Boga w tym wszystkim. Przestajemy polegać na Nim cały czas. Nam się wydaje, że my sami możemy coś zrobić. Że my sami mamy w sobie jakiekolwiek dobro, które nas upodobni do Jezusa Chrystusa. Że Bóg nas zbawił, ale mamy już w sobie tyle, że jesteśmy w stanie się upodobnić do Jezusa Chrystusa. To jest absurd, to jest błąd. I dlatego apostoł Paweł o tym pisze. Jaki absurd to jest, jeżeli wy zaczęliście w duchu, dalej kończycie polegając na własnym grzesznym ciele. Mówi o tym, że ludzie są nierozumni. Jak można myśleć w taki sposób? To, czy Bóg się przyzna do tego, co my robimy w życiu, naszych uczynków, zależy od tego, czyją mocą i dla czyjej chwały te uczynki są zrobione. Jeżeli te uczynki są zrobione mocą Ducha Świętego, jeżeli one są zrobione dla Bożej chwały, Bóg się do nich przyzna. Jeżeli one są zrobione mocą grzesznego ciała i dla naszej chwały, Bóg się nigdy do tego nie przyzna. Jest duża różnica. Komuś się można wydawać, że człowiek postąpił dobrze w jakiejś sytuacji, ale tylko Bóg wie, jaka jest motywacja tego człowieka, który postąpił dobrze. Czy on szukał pomocy u Boga? Czy on szukał Bożej woli? Czy on to wykonał w mocy Ducha Świętego? Czy on całkowicie polegał na Bogu, czyniąc to? Czy on to robił dla Bożej chwały? Czy też robił to dlatego, że chciał pokazać komuś, że on jest lepszy, że on jest dobrym człowiekiem, że chciał się wywyższyć, żeby inni go lubili, żeby inni go cenili, żeby i pokazać, że ktoś jest gorszy od niego. I zrobił to dla własnej chwały. Nikt z nas nie może uciec przed Bogiem. I Bóg to wszystko widzi. Ludzie nie widzą, co jest w naszym sercu. Ale Bóg dokładnie wie, co jest w naszym sercu. Możemy chodzić do kościoła po to, żeby szczerze uwielbiać Boga. Po to, żeby szczerze mieć społeczność z wierzącymi w miłości. Mieć dobre, przyjacielskie relacje. To się podoba Bogu. Możemy chodzić do kościoła i możemy mieć takie same relacje z pozoru, ale dla własnej chwały możemy mieć dużo legalizmu w tym wszystkim i to się Bogu nie podoba. Więc ważne jest to, żeby codziennie pamiętać, że zbawienie jest w 100% dziełem Bożym. Że On jest tym, kto rozpoczął w nas ten proces. To jest Jego dzieło. On prowadzi nas przez całe nasze życie. On wie, co w nas nie działa. To nie jest przypadek, że coś się stało złego. To nie jest przypadek, że Bóg nas temperuje. To nie jest przypadek, że jakieś rzeczy cały czas się dzieją. Bóg wie, co jest potrzebne, dlatego że nie nasz dobrobyt jest ważny. Nie nasze zdrowie jest ważne. Nie wszystkie inne rzeczy, które nam się wydają, są ważne. Ważne jest to, żebyśmy byli upodobnieni do Jezusa Chrystusa. I nie jesteśmy w stanie uczynić tego o własnych siłach. Tylko Bóg wie, co do tego jest potrzebne i Jego mocą jesteśmy w stanie poprzez to przejść. Tylko dzięki Jego łasce możemy dojść do tego, że kiedyś, podczas tego dnia, w dniu Jezusa Chrystusa, będziemy tacy jak On. I Bóg będzie tym, kto odbierze z tego całą chwałę. Amen.